Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Kłaniam się nisko i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Literatura ze środka Europy. Dzisiaj przygotowałem dla Państwa audycję o książce Michala Ajwaza Inne miasto. Michal Ajwaz już się u mnie kiedyś pojawił przy okazji audycji o książce Podróż na południe i o ile dobrze pamiętam, to Podróż na południe była jedną z trzech wyróżnionych przeze mnie najbardziej książek roku 2024, które udało mi się przeczytać. Inne miasto ukazało się w Polsce w roku 2005 nakładem wydawnictwa Pogranicze z Sejn, a przekład tej książki przygotował pan Leszek Engelking. Także pan Leszek Engelking opatrzył tę książkę znakomitym, podkreślam to, znakomitym posłowiem nie tylko na temat innego miasta, ale na temat twórczości Michala Ajwaza. Jeżeli mieliby Państwo ochotę znaleźć tę książkę, to najlepiej szukać ją po tytule Inne miasto. Ale także zdarza się, że ta książka jest opisywana jako powrót starego warana. Rzecz w tym, że polskie wydanie, 350-stronicowe, to jest wydanie zbiorcze trzech pierwszych książek Michala Ajwaza. Mamy więc w tym zbiorze trzy całości. Po pierwsze, Morderstwo w hotelu Intercontinental z roku 1989. Po drugie, Powrót starego warana z roku 1991. I Inne miasto z roku 1993. Uroku polskiemu wydaniu dodaje fakt, że każda z tych całości reprezentuje inny gatunek literacki. Morderstwo w hotelu Intercontinental bowiem to są poezje. No, do pewnego stopnia, ale zasadniczo jest to zbiór poezji, przynajmniej tak wygląda, za chwilę do tego przejdę. Powrót starego warana to jest zbiór opowiadań, klasyczny zbiór opowiadań, a Inne miasto to jest powieść, klasyczna powieść, tak jak powieść powinna wyglądać. Natomiast polskie wydanie na grzbiecie ma napis Inne miasto, natomiast na okładce jest Inne miasto, jest Morderstwo i jest Powrót starego warana. Każde jest złożone krojem o innym stopniu, więc no zasadniczo panuje bałagan i mi się dopiero teraz udało jakoś dojść do ładu, bo kiedy nabywałem sobie książki Michala Ajwaza po czesku, to nie byłem właściwie pewien, co my w Polsce mamy wydane. Poza Podróżą na południe, bo niby patrzyłem, było to napisane, że to jest Inne miasto, ale widziałem tam właśnie warana. No teraz już wszystko jest jasne. Przedstawię Państwu może teraz krótko te całości, te dzieła, w kolejności chronologicznej, czyli też takiej, w jakiej one są w tym zbiorze zaprezentowane. Morderstwo w hotelu Intercontinental, no to na dzień dobry to już jest żarcik z czytelnika, bo tu żadnego morderstwa nie ma, to możemy sobie jasno powiedzieć od razu. Są to poezje Michala Ajwaza, ale są to jedne z bardziej oryginalnych poezji, jakie czytałem, dlatego że właściwie to są bardzo krótkie opowiadania. Czytałem te wiersze, czytałem te teksty kilkukrotnie i oczywiście można czytać je także na głos, jako typowe poezje. To znaczy robić pauzy, to znaczy dostosować sposób czytania do wersyfikacji i tak dalej. No ale to są de facto opowiadania i pozwolę sobie zacytować teraz jedno z takich opowiadań albo wierszy. To w zależności od preferencji Państwa już. Zwierzątka. szatniarka w bibliotece uniwersyteckiej zabawia się w ten sposób, że kiedy siedzimy w czytelni, wkłada nam do kieszeni dziwaczne małe zwierzątka. Bóg jeden wie, jak je łowi. Być może żyją pośród starych gnijących książek w wilgotnych głębiach biblioteki, gdzie pomniki ducha powoli zmieniają się w puszcze i dokąd do tej pory nie dotarł żaden zoolog. Początkowo uznawałem, że to żart, ale im dłużej to trwa, tym bardziej wpadam we wściekłość i rozpacz. Wracam sobie zamyślony z biblioteki i na placu betlejemskim dostrzegam, że z kieszeni kurtki na piersi wysuwa głowę i głupawym spojrzeniem gapi się na mnie zwierzątko z ogromnymi czarnymi oczami. Coś pomiędzy tarsjuszem a jaszczurką. W tramwaju sięgam do kieszeni spodni po bilet i natrafiam na coś kosmatego. Rozlega się przy tym histeryczny wrzask. W rezultacie patrzy na mnie cały tramwaj. To też na najbliższym przystanku wysiadam. Na ulicy Konwiktorskiej spotkałem docenta Wlasaka z zakładu estetyki. W szpic jego krawata wpijał się ząbkami i huśtał na nim legwan. Roztargniony docent nic nie zauważył. Pogodziłem się już z klęską, z utratą wszystkich ideałów na praskich ulicach, przy kawiarnianych stolikach, na trotuarze. Przeżyłem coś w rodzaju nirwany. Moja żądza bytowania, trynsza, wygasła. Jakież radosne, spokojne życie mógłbym wieść teraz, gdyby nie te okropne zwierzątka. Teczki już wolę nie zostawiać w szatni. Od czasu, kiedy raz przyłapałem szatniarkę na tym, jak z pomocą portiera próbowała wepchnąć komuś do torby młode tapira. Portier wciskał głowę stworzenia do środka, a szatniarka starała się zapiąć nad nim zamek błyskawiczny. No, to właśnie była opowieść o zwierzątkach. Właściwie wiersz. Bardzo ciekaw jestem Państwa opinii. Czy to poezja? Bo wizualnie to wygląda jak poezja. Jest wersyfikacja bardzo konkretna. Czy traktują to Państwo jako prozę jakąś wersyfikowaną, tak jak ja traktuję, bo wszystkie te wiersze nadają się do przeczytania prozą. Jakkolwiek by nie było, to jest zbiór kilkunastu, kilkudziesięciu małych utworów interesujących, będących już trochę wprowadzeniem do tego świata ajwazowego, bo ten świat jest bardzo specyficzny. I właściwie nawet na tym utworze, który Państwu przeczytałem, można powiedzieć, o czym jest twórczość Michała Ajwaza, którą znajdziemy w tym tomie, czyli w tych trzech tekstach, ale łącznie wydanych w tym tomie Pogranicze. A więc będą stworzonka, a jakże, stworzonka, zwierzątka przeróżnych gatunków czy rodzajów, bo co do niektórych to nawet można mieć wątpliwości, czy to są żywe istoty i jakie to są żywe istoty, to będą się tu pojawiać właściwie co chwilę. Będą to bardzo różne stworzonka, no bo na przykład będzie też opowiadanie w którymś momencie o teatrze, w którym grają warany. Proszę sobie wyobrazić, że przychodzą Państwo do teatru, a w teatrze grają warany i waranice również. No, elegancko się ubierają, ludzie ich oglądają, oni grają, później się gdzieś wymykają. W innym miejscu regularnie pojawia się figura tygrysa, lwa, te warany rzeczone, tak zresztą jak i tytuł drugiego zbioru, Powrót starego warana. Warany też pojawiają się regularnie, ale także małże o wielkości ponad 2 metrów, które poruszają się swoją nogą po Pradze nocnej, potrafią nawet wejść do tramwaju. Muchy, rekiny, jakieś ryby elektryczne, metrowy słoń na przykład. O, nie malutki słonik, tylko metrowy słoń. Tego typu stworzenia zaludniają świat Michała Ajwaza i są właściwie jego stałym elementem. W ostatnim opowiadaniu zbioru Powrót starego warana głównego bohatera poznajemy, kiedy już na nartach skacze i właściwie jedzie na tym rozbiegu i nagle orientuje się, że dojeżdża go z tyłu, dojeżdża do niego kangur. Potem skaczą, lecą, rozmawiają i kangur przeprowadza krytykę twórczości Michała Ajwaza. Zwraca uwagę na jego różne takie sztuczki, takie powtarzalne elementy, wśród których, a jakże, występują także różne zwierzątka. Zwierzątka, które nie tych ludzi kąsają, z którymi czasami ludzie walczą, ale zasadniczo tak to jakoś się dzieje. Drugą cechą tej prozy, bo dotyczy to wszystkich trzech utworów, jest surrealizm. I to jest cecha, która, no powiedziałbym, momentami może przeszkadzać w lekturze. Bo o ile na początku to są takie punktowe, surrealistyczne jakieś odjazdy, o tyle Inne miasto, czyli ta powieść, no właściwie cała jej środkowa część, jest pełna surrealistycznego rozumienia świata i surrealistycznego opisu świata, rzeczywistości. I ten surrealizm występuje w takim natężeniu, że no, mam wrażenie, że czytelnikowi trudno jest w ogóle to śledzić. Bo naprawdę trudno śledzić opowieść o fretkach, które kogoś gonią, potem tworzą krąg, krąg zamienia się w literę, litera jest trzecią literą marki samochodu, który przejeżdża akurat ulicą, a samochód prowadzi waran, którego ściga policja, ale policja nie z tego świata. Więc to jest fragment, oczywiście wymyślony przeze mnie, ale tego typu historie ciągną się przez długie strony i nagromadzenie szczegółów i nagromadzenie detali jest tak duże, że no, momentami miałem wrażenie, jakbym patrzył na plecy jakiejś karty do gry, gdzie jest wzór, którego jedynym celem jest zgubienie, zmylenie oka czytelnika, gracza. Ja przyznam, że nie wiem, dlaczego Michal Ajwas tak to zrobił, ale gdzieś wyczytałem, że on sam powiedział, że jemu to nie przeszkadza i że on po prostu sobie wymyśla rzeczy, a potem uznaje, że nie będzie ich wyrzucał, bo dlaczego w sumie miałby i jemu to się podoba. Nie wiem, czy to widziałem w jakimś wywiadzie, czy to czytałem w tym tekście Engelkinga. W każdym razie ta proza, w szczególności Inne miasto, jest pełna takich wątków bardzo mocno surrealistycznych i jest tym nasycona. Kolejnym elementem twórczości Michala Ajwasa, którego doświadczą Państwo czytając ten tom, to jest szkatułkowość. Szkatułki pojawiają się po pierwsze w tych wierszach, ale w tych wierszach to są bardzo krótkie teksty, więc one tam są tylko no, de facto zaznaczone. Natomiast już w Powrocie starego warana, czyli w opowiadaniach, pojawiają się opowiadania szkatułkowe. Krótkie opowiadania, które są szkatułkowe i naprawdę te szkatułki są głębokie tutaj. I podobnie wątek szkatułkowy jest rozwijany w Innym mieście. Te szkatułki tam nie są może bardzo głębokie, ale jest kilka takich wzorców, którymi Ajwas gdzieś podąża, takich wątków, które pojawiają się gdzieś w tych tekstach. Jeżeli popatrzymy na czasy publikacji, to te rzeczy powstały na przestrzeni 6 lat. One wydawane były właściwie co 2 lata. I widać, że pewne wątki są gdzieś Ajwasowi bliskie, są wykorzystywane. One nie są wykorzystywane w tej samej formie, one są przetwarzane, ale jakoś to funkcjonuje. Taką typową Ajwasową szkatułką jest odkrycie jakiejś rzeźby. Ta rzeźba ma przed sobą kartkę, okazuje się, że na kartce jest coś napisane. W tym coś, co jest tam napisane, jest to fragment opowiadania o pisarzu, który pisze coś innego. No to jest typowy Michal Ajwas. Tak się to toczy. No i tych szkatułek tutaj trochę jest. Więc jeżeli lubią Państwo powieści szkatułkowe, to będzie coś dla Państwa. Natomiast zdecydowanie to nie są powieści awanturnicze, to nie są teksty awanturnicze. Często szkatułkowość łączy się gdzieś, właściwie od czasu rękopisu znalezionego w Saragosie, z jakąś formą takiego ciągłego dziania się, akcji, płaszcza szpady, porwań. Tego tutaj nie ma. Tu jest szkatułkowość na poziomie koncepcyjnym, chociaż elementy przygodowe też gdzieś w tych zbiorach, w tych tekstach się pojawiają. Wszystkie te, no właśnie nie wiem, teksty, te zbiory, te całości mają jednego głównego bohatera, a właściwie bohaterkę. Bohaterką tych trzech tekstów jest Praga. Praga jako miasto. Mógłbym powiedzieć, że Inne miasto i Powrót starego warana to są książki o mieście, i można byłoby je postawić na półce z książkami, które pokazują jakąś wizję miasta. I Praga jest tutaj odmieniana przez wszystkie przypadki. Michał Ajwas pochodzi z Pragi, mieszka w Pradze i widać, że tę Pragę zna. Ja niestety tej warstwy nie byłem w stanie zupełnie odczytać. Więc dla mnie opowieści, że coś było na Malej Stranie, a coś było na Moście Wacława, są tylko i wyłącznie opowieściami, że coś tam było. Nie potrafię odczytać tej dodatkowej warstwy znaczeniowej, którą odczyta ktoś, kto Pragę zna. Ta praskość jest tu bardzo głęboka. Właściwie wszystkie te historie są osadzone w Pradze. Gdzieś się nocą ktoś przemyka, ktoś przechodzi. Jak mówię, dla mnie to jest nieczytelne na poziomie symboliki. Całość sprawia bardzo surrealistyczno-oniryczno-magiczne wrażenie. Ta książka jest bardzo magiczna. Ta książka jest bardzo niesamowita, buduje niesamowity klimat. No ale ja muszę powiedzieć, że no ja jakoś, nie wiem jak to ująć, no to może taki mały coming out, no nie jestem jakoś specjalnie podatny na magiczność Pragi. To znaczy ładne miasto, ale, no ale ja tego nie czuję po prostu. Ładne miasto takie jak każde inne. No i najważniejszą rzeczą dla mnie w Pradze jest to, że tam mówią po czesku. Przez to ta Praga jest interesująca, a nie przez to, że tam coś tam w nocy, ktoś, jakieś tam stwory czy coś, czy jakaś tam magia, to w ogóle no nie czuję tego. Zupełnie tego nie czuję, ale jeżeli lubią Państwo śledzić takie nawiązania, zobaczyć sobie właśnie tę magiczną Pragę, zobaczyć sobie Pragę Mejerinka, to u Michała Ajwasa jest tego bardzo, bardzo dużo. Te opowiadania są w bardzo konkretnych miejscach, a miejscem, które chyba najczęściej jest wzmiankowane, to jest przez Leszka Engelkinga przedstawiana jako kawiarnia Slavia, ale za Otą Filipem i za Gosią Gralińską, powiedzmy sobie, to jest Kafe Slavia. Kafe Slavia jest chyba najczęściej pokazywanym tutaj lokalem, takim konkretnym miejscem w Pradze. Jest tutaj Kafe Slavia właściwie centralnym punktem, środkiem tej Pragi, takim środkiem intelektualnym, stawania się rzeczy. No i ta praskość wybrzmiewa w szczególności w powieści. W powieści Inne miasto, bo teraz może dwa słowa o powieści. Inne miasto to jest książka, która bardzo borchezowsko się zaczyna. Mianowicie główny bohater odkrywa w bibliotece jakąś książkę. Książkę dziwną, do której zagląda i okazuje się, że ta książka jest napisana, złożona, zupełnie nieznanym mu alfabetem. Usiłuje odkryć, co to za alfabet, ale nikt nie zna takich liter. A potem okazuje się, że jakimś sposobem odkrywa alternatywną rzeczywistość. Odkrywa przenicowaną Pragę. Odkrywa miasto, które funkcjonuje w tym samym miejscu, co miasto, które zna, ale jest jakby niewidoczne, jest ukryte dla innych. Widzą to miasto, funkcjonują w nim tylko niektórzy. To jest miasto, które funkcjonuje czasami w jakichś godzinach. Każdy element może być bramą, portalem. Na moście Wacława, w figurach, które są tam na tym moście, tam to, nie, to są jakieś figury takie, no to okazuje się, że wewnątrz tych figur są stajnie dla bodajże reniferów, albo jeleni, albo łosi, nie wiem, nie pamiętam już. To jest tego typu świat. To jest Praga, którą przechadzają się zwierzęta, rekiny pływają, ale nie tylko pływają. Właściwie to jest kompletnie alternatywna rzeczywistość. I główny bohater trafia do tej rzeczywistości, usiłuje ją odkryć, a potem usiłuje się w niej odnaleźć. No i to Inne miasto było książką, która mnie zmęczyła. Muszę powiedzieć, bo sam początek był znakomity i bardzo mi się podobała ta koncepcja. W ogóle wątek książkowy, do czego też zaraz przejdę jeszcze. Wątek książkowy świetny, potem szkatułka, zapadnięcie się, no i potem dla mnie był zbyt intensywny ten świat surrealistyczny. Świat, którego nawet się, mam wrażenie, nie da, no nie wiem, śledzić może się da, ale ja przynajmniej czytając książki staram się wyłapywać różne rzeczy, które potencjalnie mogą być tropami do dalszego szukania, do zobaczenia, co dany detal powie nam później. Czy można go gdzieś zauważyć, dostrzec, coś powiązać. Tymczasem tutaj nie da się tego zrobić, bo czytelnik zostaje zasypany taką kompletnie alternatywną rzeczywistością, której przykład wymyślony, ale nieznacznie różniący się od tego, jak pisze Michalajwas, dawałem Państwu wcześniej. To było dla mnie trochę męczące. Tam były takie wysepki normalności, kiedy bohater przeskakiwał do tego świata rzeczywistego i wydawało się, o dobra, to teraz już tak trochę rozumiem i trochę łapię. I zaczyna to być właśnie takie, no powiedziałbym postmodernistyczne, takie, że niby jedno, ale drugie, takie niedookreślone. Po czym nagle plum i nur głęboki w wątki surrealistyczne. Ciekawe, ale naprawdę na dłuższą metę, no powiedziałbym wymagające. Na poziomie tego odklejenia od rzeczywistości, tej innej rzeczywistości, alternatywnej, to miałem wrażenie, że czytając Michala Ajwaza, to jest trochę tak, jakbym obcował z twórczością Pynchona. Te ciągi Ajwazowe przypominały mi ciągi Pynchonowe. Przypominały mi V, ale przede wszystkim przypominały mi 49 idzie pod młotek. Zarówno na takiej alternatywnej rzeczywistości, która się pojawia, jak i na całej koncepcji ukrytego społeczeństwa, jakiegoś fragmentu, które, jakiegoś wymiaru społecznego, fragmentu, które jest ukryte, który jest niedostępny dla każdego. Podobne wrażenie miałem, kiedy czytałem Plemię Michała Trusewicza albo Lizabójcę Macieja Świerkockiego. To jest taki sposób narracji, który pokazuje trochę równoległą rzeczywistość. Ta równoległa rzeczywistość może być rzeczywistością na różnych wymiarach, ale ona jest. No i gdzieś to pisanie Ajwaza, w szczególności w powieści Inne miasto, no to gdzieś mi tutaj się tak wpisuje. Wymaga też od czytelnika podobnego poziomu, no nie wiem, skupienia, współpracy, wiary w twórcę. No i kiedy już tak zacząłem sobie w głowie trochę psioczyć na to Inne miasto i mówić sobie, że Jezu, jak ja żałuję, że to był taki fajny koncept, a został jakoś tak zepsuty, albo może nie zepsuty, ale to nie jest mój świat, o, tak bym powiedział. No to przyszło zakończenie tej książki i przyszedł kolejny wątek ajwazowski, właściwie wykwitł kolejny wątek ajwazowski, czyli wątek literatury, a właściwie nawet książek. Książek, liter, tekstu jako pewnej fizyczności, tekstu jako nośnika pewnej wartości. No i to trochę mi przywróciło wiarę w Michala Ajwaza. W części kończącej powieść Inne miasto, główny bohater, no, nie mogę spoilować, ale nie powiem co robi, ale trafia do dżungli. Trafia do dżungli i proszę posłuchać. Mój przewodnik przystanął. Tu już zaczyna się dżungla, powiedział z powagą i wskazał na ciemne wyloty przesmyków między regałami. Tu pana zostawię. Wszystkiego najlepszego. Proszę na siebie uważać. Uścisnął mi dłoń i szybko zniknął. Zanurzyłem się w jedno z wąskich przejść. Po chwili szedłem w ciemności, w której miejscami słabo fosforyzowały gnijące książki. Zapaliłem latarkę. Snop światła błąkał się po półkach. Stronice książek wskutek wilgoci marszczyły się i skręcały, pęczniały, strzępiły się i grubiały, rozprzestrzeniały się i napierały od wewnątrz na oprawy, rozdzierały je i pchały się przez te dziury na zewnątrz. Oprawy rozłaziły się, kartki z nich wypadały, wisiały z książek jak zmęczone języki. Spadały na ziemię, gdzie mieszały się z kartkami innych książek, tworząc grubą warstwę jakiegoś nasiąkłego wilgocią, fosforyzującego i cuchnącego kompostu, przez który musiałem się przedzierać i w który chwilami zapadałem się po pas. Drewniane półki, na których stały książki, pękały i paczyły się w dusznej wilgoci. W gnijące wnętrza tomów, w ciemne przestrzenie między stronami przenikały nasionka roślin, które kiełkowały w tym mokrym mroku, zapuszczały w papierze korzenie i wysuwały pędy ku brzegom książki. Ich dziarskie wierzchołki wydostawały się na zewnątrz, niekiedy pędy zmieniały się w liany, które pogmatwaną plątaniną zwisały z regałów i z których kapał lepki sok. Lub w kłącza, które płożyły się po półkach i wnikały w inne książki, wciskały się między ściśnięte strony i przedzierały do środka woluminu, by zapuścić tam korzonki. Na niektórych łodygach wyrastających z wnętrza książek dojrzewały ciężkie owoce o mdłym smaku. Tym, co w tych dusznych i cuchnących okolicach wywoływało największe przygnębienie, nie była świadomość, że dochodzi tu do szczególnej, przypadkowej katastrofy, w wyniku której wybujała przyroda pochłania płody ludzkiego ducha. Niepokój budziło raczej to, że ta fantastyczna przemiana książek w niebezpieczną i bezduszną florę ujawniała śmiertelną chorobę, skrycie szerzącą się w każdej książce i w każdym stworzonym przez człowieka znaku. Czytałem kiedyś, że książki mówią wyłącznie o innych książkach, że znaki wskazują na inne znaki, że książka nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, że już prędzej rzeczywistość jest książką, jako że została stworzona przez język. Teoria ta była pełna melancholii. Pozwalała bowiem, by rzeczywistość znikała za naszymi znakami. Nauka, jaką dyszała gnijąca biblioteka, była jednak jeszcze mroczniejsza. Dostrzegłem, że jest przeciwnie. Książki i znaki wrośnięte są w rzeczywistość i kierowane jej nieznanymi nurtami. Nasze oznaczanie i komunikowanie zanurzone jest w istnieniu, które oznacza samo siebie, swoje tajemne rytmy. I to właśnie owo pierwotne oznaczanie, ów zamierzchły, mroczny pobrzask istnienia utrzymuje nasze znaczenie przy życiu, a przy tym bezustannie im zagraża. Gotowe jest wchłonąć i rozpuścić w sobie. W bibliotece przemienionej w puszczę uświadomiłem sobie, że litery w rozerwanych tomach i w nowej książce na ladzie księgarskiej są tylko jednymi z plam, którymi wybujałe istnienie zdobi powierzchnię bytów i za pomocą których artykułuje jedynie swój monotonny i niezrozumiały szept. W tym wilgotnym świecie rozpadających się kształtów żyły rozmaite zwierzęta. Kartkując książki, napotykałem płaskie małże mieszkające między stronicami i tak do nich upodobnione wyglądem, że niełatwo było je dostrzec. Zwykle odkrywałem je dopiero wtedy, gdy to, co uważałem za kartkę dotknięte palcami, skręcało się niespodzianie i wijąc się, nagle pełzło w ciemność. Zdarzało się, że uciekała cała rzekoma książka, będąca w istocie kolonią wzajem do siebie przyssanych małży. Wydawało się, że zwierząt bezustannie przybywa. W istocie jednak to tylko ja uczyłem się rozpoznawać mimikrę, dzięki której z początku zwierzęta były dla mnie niewidoczne. Owa mimikra była czasami doskonała. Największy wyczyn natury stanowiło ciało wszystkich traszek. Czarne plamy na ich białej skórze wyglądały zupełnie jak litery alfabetu. Toteż, gdy traszka leżała na stosie kartek z książek, nie było jej widać. Litery na ogół łączyły się w sposób wyzbyty sensu, ale niekiedy przypadek pozwalał powstać słowu albo nawet kawałkowi zdania obciążonemu jakimś znaczeniem. Przeczytałem na skórze traszek słowa sprośny, zblednąwszy, arbitraż, a na ogonie jednego ze stworzeń dostrzegłem szkło przekleło królową. Myślę, że wystarczy. No, zachwyciła mnie końcówka tej książki, zachwycił mnie ten świat książek i zachwyciła mnie też filozoficzność tego, co Ajwas pisze. Bo Michał Ajwas jest filozofem. Pisze także książki o filozofii i elementy filozofii, swojej filozofii, także w swoich książkach zawiera. I o ile na początku, no dosyć mnie to Inne miasto podmęczyło, o tyle później, kiedy pojawiły się wątki literackie, liternicze, typograficzne, tekstowe, to no, wskoczył mi ten stary Ajwas. A potem spojrzałem sobie, ile czasu minęło od napisania Innego miasta do napisania Podróży na południe. No i minęło 15 lat. No i być może dlatego podróż na południe jest powieścią o tyle lepszą, bo miałem wrażenie, że czytając Inne miasto widzę elementy, które zostały przez Ajwaza wymyślone, ale które zostały oszlifowane i rozwinięte i w zupełnie innym kontekście, w takim kontekście nie takiego kompletnego surrealizmu, wykorzystane w podróży na południe. Jeżeli miałbym więc Państwu polecić, to powiedziałbym, że chyba zacząłbym czytać Michała Ajwaza od podróży na południe. I jeżeli spodoba się Państwu ta książka, a nie wątpię, że się spodoba, to wtedy sugerowałbym spróbować wejść do wcześniejszych tekstów Ajwaza. Wtedy będzie łatwiej rozpoznać też jego sposób pisania, sposób postrzegania świata. Boję się natomiast, że jeżeli droga miałaby iść od tych jego najwcześniejszych tekstów do podróży na południe, to być może część z Państwa nie zdecydowałaby się na tę podróż, a to byłaby wielka strata. U mnie Michał Ajwaz z pewnością powróci, dlatego że mam jego książki niestety po czesku, ale i tak będę je systematycznie Państwu przedstawiał, licząc, że może ktoś kiedyś zdecyduje się je wydać, bo myślę sobie, że Michał Ajwaz jest z żyjących pisarzy, no to na pewno jest obok Jarosława Rudisza, to jest mój chyba ulubiony czeski pisarz w tej chwili z pisarzy żyjących. No i cieszę się, że ktoś taki jest, że ktoś taki jest aktywny, że ktoś taki pisze. Dlatego będę Państwu Michała Ajwaza prezentował, a tymczasem zachęcam do zapoznania się z poezjami z tomu Morderstwo w hotelu Intercontinental, z opowiadaniami zebranymi do tomu Powrót starego warana oraz z powieścią Inne miasto. Bo to wszystko już wydrukowane i tylko czeka na czytelników, bo to tylko czeka, żeby ktoś wyruszył w tę literacką podróż, w tę inicjacyjną podróż. Dobrze, kończę, bo zaraz zacznę poruszać wątki pokrewieństwa tej prozy z Ulyssesem, a to już naprawdę będzie za dużo. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Powrócę do Państwa wkrótce. Do usłyszenia. Gra muzyczka, to jest koniec. Na początek bardzo chciałem Państwu podziękować za dotarcie do tego miejsca, to znaczy, że wysłuchaliście Państwo naprawdę do końca tego podcastu. To niesamowita rzecz. Bardzo, bardzo dziękuję. Po drugie, chciałem powiedzieć, że muzykę, którą Państwo słyszycie, gra słowacki zespół Longitel. Bardzo zachęcam Państwa do posłuchania. Longitel to jest takie dla mnie mocno środkowoeuropejskie brzmienie, bardzo też oryginalne, trochę nadgraniczne, łączące różne nurty muzyczne. Bardzo, bardzo polecam, bardzo też dziękuję zespołowi za to, że umożliwił mi wykorzystanie swojej muzyki jako oprawy dźwiękowej do tego podcastu. Po trzecie, zachęcam Państwa bardzo, jeżeli Państwu się to jakoś do pewnego chociaż stopnia podobało, do tego, żeby ocenić podcast. Naprawdę nie zdajecie sobie Państwo sprawy, jakie to jest dla tak zwanych twórców cenne i ważne, kiedy można dostawać oceny. To jakoś wpływa później na te różnego typu algorytmy, więc naprawdę każda ocena na platformach podcastowych jest na wagę złota, podobnie też jak Państwa rekomendacje. Jeżeli uznajecie, że to jest jakkolwiek sensowne, to dzielcie się. Zachęcam także do komentowania. Od jakiegoś czasu dostępna jest możliwość pisania komentarzy także na Spotify. Więc zachęcam do tego. Zawsze cieszy, jeżeli widzi się jakiś komentarz, widzi się ślad tego, że to wszystko miało sens. No i To naprawdę chyba wszystko. Jeżeli wysłuchaliście Państwo tego raz, to szczerze powiedziawszy, przy kolejnych odcinkach, jeżeli będziecie Państwo wracać ponownie tutaj, to z punktu widzenia poznawczego sens słuchania mnie no, jest umiarkowany. Natomiast no, zawsze można te ostatnie kilka minut spędzić słuchając Longitej. Zawsze to kilka minut naprawdę z interesującą muzyką. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz do usłyszenia. To jest koniec. Dalej jest tylko muzyka.